Zaczniemy od początku.
Tutaj jest taki przestrzeń przyjmowania osób od 6 rano.
Mamy otwartą łaźnię. Znaczy, można się wykąpać, wyprać, wypić kawę, zjeść kanapkę, ewentualnie porozmawiać.
Pogadać może. Tak. Gadają?
Tak, podstawowa sprawa. Bo...
Przy Gospodarczej 2 w środku dzielnicy Tatary znajduje się miejsce będące przystanią dla osób, które znalazły się w najbardziej dotkliwych życiowych kryzysach.
Mamy takie pomocy przedmedycznej, tu mamy podstawowe leki, opatrunki, maści i tak dalej. Nie? A tutaj 24 marca będzie okno życia.
Centrum Wolontariatu w Lublinie przed 20 laty założył ksiądz Mieczysław Puzewicz. Katolicki duchowny, społecznik, dziennikarz i ówczesny rzecznik metropolity lubelskiego arcybiskupa Józefa Rzecińskiego. Półtora roku temu centrum przeniosło się właśnie na Gospodarczą.
Aktualnie jest też miejsce pracy dla Samrawi. To jest Etiopka, którą jako uchodźczynię przyjęliśmy. Okazało się, że ma duży talent krawiecki. Przyjął takie oryginalne torby.
Księdza Mietka poznałam wiele lat temu, gdy prowadził audycję w Radiu Lublin. Łapię się na tym, że w mojej świadomości ciągle funkcjonuje jako charyzmatyczny prezenter w modnym płaszczu z nieodłączną fajką w dłoni. Dlatego teraz niemal szokują mnie sceny opatrywania przez niego ran czy karmienia bezdomnych, którzy tłumnie zjawiają się na Gospodarczej. Dziś spotykam się z księdzem, bo ostatnio w mediach głośno było o jego inicjatywie lokowania migrantów w domach zakonnych i klasztorach. Ksiądz Puzewicz namówił także kilku biskupów do finansowego wspierania przybyszów. Biorąc pod uwagę sytuację na granicy polsko-białoruskiej i nastroje społeczne, zdaję sobie sprawę, jak trudne to zadanie.
Powiedz mi, jak w ogóle dzisiaj twój dzień wygląda?
To znaczy jest taki, powiedziałbym, jak każdy, to znaczy trochę smutków, ale znacznie więcej radości. No i smutny dzień był dlatego, że pochowałem takiego Krzysia. To bezdomny, mieszkał na Żelaznej w takim kiosku, dawnym kiosku, ze swoją partnerką. Ta partnerka zmarła miesiąc temu. Niestety to był ten bardzo szkodliwy alkohol przemycany z Ukrainy, tak zwany F-16. Nosi taką nazwę, ponieważ daje takiego kopa jak te odrzutowce. Niestety tęsknota sprawiła, że odebrał sobie życie. Chciał być razem z Izą, zostawił nawet taki testament, żeby go skremować i wrzucić do tego grobu, w którym jest Iza. I to był taki może cień dnia dzisiejszego, ale też i z jakąś taką dużą ufnością na tym pogrzebie byłem i z wewnętrznym spokojem, dlatego że Krzysztof pomimo wszystko był dobrym człowiekiem. On był z tej kategorii osób bezdomnych, które pracują. Pomimo różnych krętych dróg, to jednak wierzę, że tam w tej obietnicy Chrystusa, że tam jest mieszkań wiele, że to jedno dla niego czekało, nie?
Godzin śpisz na dobę?
Wiesz co, tak. Jan Paweł II spał od 12 do 5, a później godzinę siesty miał w tamtych warunkach, więc uważam, że 6 godzin trzeba przespać. Także to.
Jesteś wielozadaniowcem?
Ja wiem.
Dobrze zorganizowany? Czy dobrze rozdzielasz zadania?
Tak, zdaję sobie sprawę, że czasami to jest taka rola dyrygenta, nie? Ale niekiedy sam nie zamykam się tu w biurze. Nie? Zaraz po naszej rozmowie pojadę tam do naszego ośrodka na 1 maja na kolację, bo wiem, że tam muszę jakieś porozmawiać, czy zupę umiem dobrze nalewać. To zobaczymy, jaka tam funkcja dzisiaj mi przypadnie. Na pewno warto pamiętać o tym, ja sobie zawsze o tym przypominam, że nie wolno tracić czasu, on bezpowrotnie umyka. Zawsze jak mam jakiś zestaw zadań, to zaczynam od najtrudniejszego. I jak się dobrze ułoży plan dnia, to można naprawdę bardzo dużo zrobić.
It's not easy to get a work here.
Zrobić dużo to na przykład znaleźć schronienie dla ludzi, którzy przeżyli niewyobrażalne traumy. Taką osobą jest Samrawit z Etiopii, którą zastaje w centrum przy szyciu pięknych lnianych toreb. Dziewczyna o wielkich, smutnych oczach powinna teraz kontynuować przerwane studia inżynierskie. O to także zabiegają ludzie z centrum.
Father Buzewicz, Metiek. He was really open for people. He make it a lot of things easily.
Dla księdza Mietka nie ma rzeczy niemożliwych, mówi Samrawit. To on na prośbę prawnika dziewczyny wyciągnął ją z przeludnionego ośrodka dla migrantów i umieścił w domu sióstr białych misjonarek Afryki.
It was my first time. I never lived before because I'm student there. I study at university.
Pół roku wcześniej Samrawit z kuzynkami zdecydowała się na ucieczkę z Tigraju, ogarniętego wojną regionu Etiopii, gdzie dochodzi do gwałtów i ludobójstwa. Ich dramatyczna podróż prowadziła przez Sudan, Turcję, aż do Polski, gdzie dziewczęta zostały zatrzymane przez Straż Graniczną.
Yeah, for me, I missed them, you know. I missed the situation. I missed my holiday, how we celebrate, my sisters, you know. You miss such things, you miss your friends. Yeah. Because
Samrawit jest zadowolona ze swojej decyzji. Tym, co boli, jest tęsknota za rodziną, za przyjaciółmi, za wspólnym spędzaniem wakacji. Na jej uczelni edukuje się młodzież z różnych części kraju. Wśród nich nie ma jednak żadnych sporów. Kiedy jej słucham, wiem, że z każdą wojną jest podobnie. To dominacja i interesy kilku ludzi sprawiają, że cierpią tysiące.
We have a one heart, a one blood.
Krew mam wileńsko-kaszubską. W tym sensie, że po mieczu to pochodzimy z Wilna, a po kądzieli serca Kaszub. Mama pochodzi z tam, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Kaszubskiej, to jest Sianowo. W dzieciństwie, jak już miałem trochę siły, to moim obowiązkiem, taki, który mi chyba mama wyznaczyła, było noszenie kanki mleka do sąsiadów. Tam było 7 chłopaków, to była uboga rodzina, nam się jakoś w miarę dobrze powodziło. Ja codziennie rano po udoju miałem taką misję, wiedziałem, która kanka, dreptałem z tą kanką, zostawiałem, coś tam chwilkę pogadałem i oni sobie przelali do swojej. W jakimś momencie wydawało mi się, że w ogóle wszystkie dzieci na świecie mają jakiś taki obowiązek podobny do tej mojej kanki. Okazało się, że nie, ale to było jakby, tak jak sięgam pamięcią, że coś takiego dla mnie oczywistego, że trzeba dzielić się z tymi, którzy mają mniej, jeżeli nam się powodzi. A później to już historie, które przychodziły, sprawiały, że no to najpierw lata liceum, już wtedy to był rok 76, kiedy Radom Ursus, tak? I tutaj jeden z moich kolegów, który się zainteresował, jakieś tam pieniądze zaczęliśmy zbierać dla KOR-u, żeby wspomagać tych robotników, a raczej ich rodziny.
Dopiero wczoraj odkryłam, że zostałeś wyświęcony w wieku 29 lat?
30.
30.
Tak. W wieku 29 poszedłem do seminarium. Po jakimś takim licealnym buncie i odrzuceniu wszystkiego, co się wiązało z religią i z kościołem. A ja to sam jakoś zdobyłem swoje doświadczenie i rozumiałem, że to jest istotne, co jest istotne, to przekazanie miłości tak naprawdę, cała reszta jest wokół tego obudowana. Więc poszedłem do seminarium, żeby jak najlepiej służyć Panu Bogu, jak najlepiej Go kochać i jak najlepiej też służyć ludziom. Tak, to wtedy było tak bardzo wyraźnie, że to jakoś mi pozostało, że tak, to służyć. No.
Popatrz! Wyciągam swoją dłoń! Oto mój pojednania gest!
Liga Ludzi Pojednania narodziła się 2 lata temu w Radiu Lublin w audycji Spojrzenia.
Pierwszym miejscem posługi księdza Mietka była Łęczna, młode miasto, młodych ludzi. Duchowny przyciągał do siebie tłumy, co skutkowało nominacją na diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Pracował z tą najtrudniejszą, także przebywającą w zakładach karnych. Wkrótce zaczęła się jego przygoda z radiem. W roku 1997 ksiądz Puzewicz został rzecznikiem arcybiskupa Rzecińskiego.
Zbliżał się rok 2000 i właśnie arcybiskup Józef podrzucił mi taką książkę Stasia Gawrońskiego, Ochotnicy miłości bliźniego. Staś Gawroński to jest bardzo ciekawa postać. On jest kuzynem błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego, który też palił fajkę. Utrzymujemy kontakt do tej pory. On był szefem wolontariatu na jubileusz roku 2000, czyli wtedy te wszystkie miliony, które przyjeżdżały do Rzymu, różnych grup, prawda, generacji i tak dalej, no były obsługiwane przez wolontariuszy i tam były dziesiątki tysięcy wolontariuszy, którzy zajmowali się nimi. I Staś napisał taką bardzo ciekawą książkę, od razu zainteresowała mnie. Po lekturze tej książki mówię do arcybiskupa, mówię, no to ja bym chętnie założył ten wolontariat. No to masz telefon do Stasia, tylko uważaj, bo on ani słowa po polsku nie umie. I przyjechał tutaj do Lublina, to był 99 rok. I to wykorzystaliśmy do założenia właśnie wtedy Centrum Wolontariatu. I oczywiście to jedna z pierwszych rzeczy, która weszła w zakres zainteresowań i działań Centrum Wolontariatu, to byli uchodźcy. Wtedy lawinowo już napływali, bo te represje Putina były, czy Rosji, no bardzo drastyczne.
I czułeś, że idziesz pod prąd, bo jesteśmy bardzo homogenicznym społeczeństwem. Miałeś pomysł, jak zmienić cokolwiek w mentalności?
Właśnie nie czułem tego, dlatego że pierwsze te fale uchodźców spotykały się z ogromnie ciepłym przyjęciem przez Polaków. Myślę, że to wynikało, po pierwsze, że to byli prześladowani przez ruskich, tak, przez Rosjan, a więc my też kiedyś byliśmy prześladowani, więc tym bardziej trzeba pomóc. Ja pamiętam historię pana, no, może mogę zmylić imię, ale był to jeden ze starszyzny czeczeński, który chciał sobie koszulę kupić i jakiś klient, który był obok, usłyszał, że on mówi po rosyjsku i weszli w dialog. Jak ten Polak dowiedział się, że on jest Czeczenem, mówi, bracie, wybierz sobie 4 koszule, ja za nie zapłacę, ale naprawdę pozwól mi to zrobić, nie? Więc to było zupełnie inne nastawienie. Trochę w Lublinie złego narobiły niestety niektóre media. To taka słynna historia, kiedy już ośrodek dla uchodźców był na Wrońskiej, obok były te tak zwane czworaki. I ktoś tam z niezbyt mądrych dziennikarzy wyciągnął, że prawda, to nasi nie mają zasiłków, a uchodźcy dostają na rękę tam wtedy chyba 300 zł i to wywołało taką trochę niezdrową atmosferę. Czy później udało się zrobić jakieś szkolenia dla dziennikarzy, żeby no, odróżniali uchodźcy od migranta i tak dalej, nie? Ale właśnie wtedy to tak nie było, że nie było poczucia, że idziemy pod prąd. To dopiero jest rok 2015.
Salam alaikum.
Salam alaikum.
We want to present you a part of our team. Okay?
Okay. How are you after Germany? How are you?
Okay, I'm very happy in Poland and especially I'm very happy to see you.
Kiedy odwiedzam centrum po raz kolejny, trafiam na duże poruszenie. Z ośrodka w Chorbowie właśnie przyjechała rodzina afgańska, dla której znaleziono mieszkanie w Lublinie. W skład rodziny wchodzą sędziwi rodzice, 4 córki i narzeczony jednej z nich. Tylko najstarsza z dziewcząt mówi po angielsku. Cieszy się, że nie będą już musieli tłoczyć się w 2 kilkumetrowych pokoikach ze wspólną kuchnią i łazienką. Rodziną opiekować się będzie Aneta Serafin-Żukowska.
To jest w ogóle inicjatywa księdza Mietka. On to nazwał Domy Nadziei. To mają być takie domy, gdzie ci ludzie zaczną, tak, tutaj nowe życie w bezpiecznym dla siebie miejscu. Po prostu ksiądz jest tak osobą przebojową, tak, która potrafi dotrzeć do kręgu wielu ludzi, ludzi dobrej woli, że zaszczepił tą jakby inicjatywę w innych i znalazł darczyńców, tak, którzy na ten moment wspierają nasze stowarzyszenie. Dzięki temu my możemy płacić za te mieszkania, prawda? Także to w ten sposób. Dzięki po prostu ludziom dobrej woli udaje nam się to realizować. Czyli nie to, że my sami, tylko po prostu wspólnymi siłami działamy.
Czyli szukacie mieszkań do wynajęcia i tak. Organizujecie pieniążki.
Tak, tak. Czasami są to komercyjne wynajmy, a czasami na takiej zupełnie innej zasadzie, praktycznie, że użyczenia. to jest taka trochę nowa inicjatywa. Jak gdyby o tych wszystkich rodzinach ja dowiaduję się od księdza. Ci ludzie jakoś po prostu znajdują kontakt z księdzem. Ksiądz tutaj później już przekazuje mi dalej te sprawy, ja dalej koordynuję te działania, kwestie ich przyjazdu, czy właśnie znalezienia tych mieszkań i zaadoptowania się tutaj w tych warunkach nowych. To są dosyć duże rodziny, bo dzisiaj, prawda, 7 osób, mamy też rodziny z Iraku, to jest rodzina 6-osobowa też, tam jest 4 dzieci, tam że tam dodatkowo wchodzą takie kwestie jak znalezienie właśnie dodatkowo jeszcze przedszkola dla małego chłopca, 4-latka i są dzieci w wieku szkolnym, więc też szukamy rozwiązania, to jest też właśnie bardzo ważne, że jeżeli będą przyjeżdżały dzieci, szukamy rozwiązania, żeby te dzieci mogły tutaj podjąć naukę, ale na takich zasadach, żeby one po prostu się w tym odnalazły, żeby to nie było na początku za trudne, przytłaczające, więc tutaj też księdza wspaniały pomysł zorganizowania czegoś takiego jak Welcome Classes. To by była taka klasa, w której te dzieci przyjezdne mogłyby przez rok jakby intensywnie uczyć się języka polskiego i stopniowo wdrażać w tą naszą edukację, zanim pójdą normalnie do szkoły. To wiem, że już ksiądz kilka rozmów na ten temat odbył, także też
taka klasa?
Myślę, że dla księdza nie ma rzeczy niemożliwych, więc
jeszcze jej nie ma.
Tak? Jeszcze nie ma, ale już tam rozmowy trwają, więc myślę, że jest to całkiem realne, że być może od września już coś takiego wystartuje.
And my name is Father Mietek, I'm Catholic father and I try to serve all of them.
But I'm so sorry, I can't pronounce your name.
Mieczysław Kuzewicz. Okay, shortly, Mietek.
Mietek, aha, Mietek.
Kiedy patrzę na zaangażowanie i emocje ludzi otaczających teraz afgańską rodzinę, myślę o sondażu, na który natrafiłam niedawno w jednym z poczytnych tygodników. Wynikało z niego, że uchodźce pod swój dach przyjęłyby w większości osoby niewierzące. Katolicy stanowią mniej niż 50% chętnych do opieki nad przybyszami.
A propos tych uchodźców, tak, tych badań, więc tak, myślę sobie, że ja od lat mówię o swoich rekolekcjach jako o rekolekcjach dla osób wierzących, niewierzących, dla tych, którym się wydaje, że wierzą i dla tych, którym się wydaje, że nie wierzą. Otóż myślę sobie, że odnośnie tych badań kryterium wiary jest w tym przypadku Ewangelia, a ona mówi jednoznacznie, Jezus w Ewangelii 25 rozdziału Mateusza, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Tam jest nawet byłem obcym, tak, w oryginale. Więc tak, wierzącymi są ci, którzy przyjmują uchodźców. A deklaracje to jest inna sprawa. My często mylimy wierzących z tymi, którzy deklarują się jako wierzący. No w deklaracji to można powiedzieć wszystko. Tymczasem, jeżeli mamy wziąć pod uwagę jakieś realne, ewangeliczne kryterium, no to ono jest takie. Przyjmowanie uchodźców jest aktem wiary, jest aktem religijnym. Więcej, jest zbawiennym, bo później po tym Chrystus mówi, pójdźcie błogosławieni, weźcie w posiadanie królestwo. Więc, jak mówię, musimy mieć jakieś kryterium, jakiś sewr, powiedziałbym ewangeliczny, żeby rozstrzygać o tym, kto wierzy. Zresztą Chrystus sam o tym mówi, że kto słucha moich słów, a ich nie wypełnia, to jest podobny do człowieka, który zbudował dom na piasku. No więc tutaj trzeba słuchać i wypełniać.
W 2015 roku w Europie rozpoczął się kryzys migracyjny na wielką skalę. Tylko nieliczne państwa w sposób dosłowny zamknęły się na przybyszów z odległego południa i wschodu. Wśród nich była Polska. Jesienią i zimą 2016 roku niewpuszczone do Polski rodziny czeczeńskie zaczęły koczować na dworcu w białoruskim Brześciu.
Uciekali, uciekali, uciekali na osiołku przez pustyni żar. Jak najdalej, ukryć dziecię bezcennych spraw.
Ja tak to mówię o tym, że wiesz, tak rzadko się wzruszam. No, a może wzruszam się, ale staram się tego nie okazywać, bo trzeba coś robić, a nie się wzruszać. Znaczy ten moment przed świętami to w ogóle był właśnie, nie? Wiesz, tu nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, tak? Tutaj, kurczę, jest Wigilia się zbliża, te dzieci śpiewają po polsku, a u nas granice zamknięte, no. Taki rozbrat z Ewangelią, że Trzeba pamiętać, że Brześć to jest taka swoista jakby Lampedusa, bo innej możliwości nie ma. Legalnie starać się o status uchodźcy trzeba przez to przejście kolejowe, bo pieszych z Białorusią nie mamy przejść. I to był jakiś taki impuls, no nie, no Brześć nie leży na końcu świata, tak? Trzeba coś zrobić. I oprócz tego, że znaczy najważniejszą rzecz, którą udało się zrobić, to udało się tam otworzyć ośrodek dla uchodźców. Przyszła w sukurs parafia grekokatolicka, która oddała swoją olbrzymią salę katechetyczną. Tam było kilkanaście pomieszczeń. Nie mogliśmy zabrać te rodziny z dworca, żeby w końcu normalnie spały, normalnie się myły i jadły i tak dalej, i tak dalej. Pomogliśmy tym, którzy zdecydowali się na pobyt tam, żeby zdobyć legalizację pobytu, mieszkanie. To było, wiesz, te pobyty na dworcu. Ja w końcu zacząłem tam jeździć bardzo często. Akurat w sukurs przyszła ta zmiana Łukaszenki, że nie trzeba było wizy, bo przedtem to trzeba było wizę kupować. Ja trochę miałem łatwiej, ponieważ moje nazwisko brzmi znajomo dla Białorusinów. Zresztą część mojej rodziny ze strony dziadka mieszka na Białorusinie. Tam mam jeszcze dwa hutory do odebrania o nazwie Puzewicze. Jedna pod Grodnem, druga pod Witebskim. No ale to przyszłość. I w każdym razie te spotkania to były niezwykle przejmujące. I tu trzeba było działać od razu. Nie? To tak, ja tylko coś tam rozpoznawałem i dzwoniłem do tutaj przyjaciół. Słuchajcie, potrzeba kolejnych 5000. Nie? I one jutro, następnego dnia były na koncie. Nie? Myśmy to konkretnie bardzo mocno pracowali, nie nagłaśniając tego za bardzo, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, jak może zareagować Białoruś. Także to działała tutaj polska solidarność i taka wrażliwość i zrozumienie.
So, come here in the moment when I give you the case. Here are three complets. Three. One, two, three. Yeah?
Okay.
Tak, a to? This is from the post box. So Mr. Syed Tahir Shah. I give you the
thank you very
case.
Much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
W centrum spotykam panią Anetę Urlich, która zrobiła coś niebywałego.
Od 3 lat jestem pracownikiem. Generalnie zajmuję się osobami bezdomnymi i wychodzącymi z bezdomności. Uchodźcami zajmuję się jakby mało. Ale kiedyś modlę się jakby codziennie, więc kiedyś na modlitwie tak usłyszałam, że Pan Bóg by chciał, żebym jakby założyła wszystkie te, które mam oszczędności, które zbierałam tak bardzo skrupulatnie na emeryturę, żebym właśnie z nich jakby zrezygnowała. No w konsekwencji też sprzedałam jakby swój samochód. Jeżdżę teraz samochodem córki. I żeby to by było na mieszkanie dla uchodźców. No i z takim pomysłem, żeby to właśnie czasami różnie jest takimi myślami w głowie, że nie wszystkie są od Pana Boga, więc jakby rozważyłam to jeszcze. Zapytałam męża, co on na to, bo wiadomo, to są decyzje małżeńskie, a nie tylko takie pojedyncze. No on powiedział, że okej, że zgadza się, że to w sumie ma sens ten pomysł. No to po prostu jest takie Boże dzieło, nie? To nie jest takie, że on, Pan działa właśnie przez ludzi, nie? No to jest to takie jego działanie.
I kto tam teraz mieszka w tym mieszkaniu?
Tam mieszka rodzina, która przyjechała z Iraku.
Okazuje się, że właśnie w chrześcijanach, w nas, że jest jakiś lęk, jakiś strach przed tymi przybyszami.
Może ten właśnie lęk wynika z tego, że może bardzo jest nakręcone to w mediach, jakby jest to z złej strony. Według mnie taki jest bez sensu ten lęk, bo myślą, że jak przyjdą ci muzułmanie, to jakby wiara chrześcijańska zaniknie. A ona zanika, czy w Polsce, czy na Zachodzie, jakby nie potrzeba do tego muzułmanów.
To, że przekonałeś duchownych, klasztory, biskupów do tego, żeby się włączyli w pomoc uchodźcom, zostało przyjęte jako sensacja znowu medialna.
Trochę byłem tym zdziwiony nawet, bo ja na przykład znam biskupa, który, on prosił mnie o dyskrecję, nie? On, wiesz, od wielu lat utrzymuje rodziny uchodźcze. tak? Od wielu lat przyjmuje Filipińczyków, teraz Ukraińców, chyba utrzymuje, płaci za dwa mieszkania i mnie. I oni po jakimś czasie, jak się usamodzielniają, tylko żon nie chce o tym mówić. Ja mówię, mam zasadę, niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa i tak dalej, nie? No ale tutaj jest duże grono biskupów, które rozumie sprawę i jak kiedy przedstawiłem, tu mam na myśli tych, którzy pozwolili, żeby mówić kardynał Nycz, czy biskup Ryś, czy biskup Adam Bab, to w ciągu wiesz, minuty oni podejmowali, tak oczywiście, nie? Ja oczywiście chciałbym, żeby tego typu działania, które my podejmujemy, żeby one były w różnych miejscach, bo no, tu wiadomo, że wszystkich nie jesteśmy w stanie przyjąć. Poza tym Lublin nie jest tak atrakcyjny jak inne miejscowości, nie? Ale to też ja mówię, ja tutaj byłem tylko personel naziemny i wiem, że jakoś to Pan Bóg tym kierował. Wczoraj wróciłem od Ojców Białych, uzgodniliśmy na jakiej zasadzie oni będą przyjmować też uchodźców. Pewna pani profesor, no, nie chcę też podać jej nazwiska, no, ma mieszkanie tutaj, mieszka gdzie indziej, ale ma mieszkanie. Jak się dowiedziała tylko o tym, to proszę bardzo, pojutrze klucze. Ludzie są naprawdę głęboko dobrzy i otwarci i wrażliwi. Czasem potrzeba po prostu tylko no, tam nacisnąć play i już odpowiednio reagują.
Nacisnąć play?
No, tak już używając języka, który wiesz, tak jest zrozumiały, nie? Że uruchomić to dobro, żeby ono zaczęło mnożyć, jak ta opowieść ewangeliczna, nie o tych ukrytych talentach, nie? Że tych dwóch puściło w obieg, a ten jeden zakopał i nie ruszał, nie? Ale właśnie jak się gdzieś tam dotknie tej struny, to ludzie uruchamiają swoje to takie naturalne, czy okraszone Ewangelią dobro i chętnie się angażują, otwierają.
And I see how people loved him. There was here also, I can see a lot of people are coming here and
widzę, jak ludzie go kochają, mówi sam Rawit o księdzu Mietku. Modlę się o długie życie dla niego. Wszyscy potrzebują takich ludzi.
We want such people like him, you know.
To jak to brzmi, ten 25 Mateusza. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem przybyszym, przyjęliście mnie, byłem w więzieniu, byłem chory, byłem spragniony. Nie ma ani jednego pytania, a paciorek odmawiałeś albo do kościoła chodziłeś? Nie, tam są konkretne takie kryterium Ewangelii zrealizowanej, czyli czynów. Tak, i cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnieście uczynili.